Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.
Dobry wieczór. W sumie patrząc na to, co się dzieje za oknem, że słońce świeci, to może należałoby powiedzieć jeszcze dzień dobry. Bartek Święciński.
I Sebastian Chrzanowski.
Kłaniamy się nisko. Naszym gościem jest dawno niewidziany Łukasz Uściłowski, prezes młodzieżowego UKS-u Łomża.
Dzień dobry.
Co u ciebie słychać?
Co u ciebie słychać?
Słońce świeci.
Prezes prosto z treningu.
Prosto z treningu. Tak jest. Wszystko w porządku generalnie, dziękuję.
Prezes patrzy, jak tam dzieci trenują, się poducza trochę, bo słyszałem, że buty idą.
Plotki na razie. Plotki.
W którym roczniku? Żeby wiedział, gdzie dziecko nie
wysyłać. Jaki ale dostał w końcu syn wyprawkę z młodzieżowego?
Tak, dostał, dziękuję. Jeśli mogę to publicznie podziękować, to bardzo dziękuję. Nawet mam, nie, teraz nie znajdę zdjęcia, ale mam zdjęcie, jeszcze trochę przedłużę, ale już chodzi.
O, proszę bardzo.
Nie dziękuję, bo rachunku jeszcze nie opłaciłeś, nie mam za co dziękować.
Deklaracja już była podpisana.
Tak, tak, już mam tam skarbonkę założoną. Także.
No to dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, o czym teraz mówimy, no to pewnie z rok temu, czy dwa lata temu, z rok, bo syn ile ma lat?
Sześć.
Nie, rok i trzy miesiące.
No to pewnie z rok temu.
Nie, to Łukasz już wtedy deklarował, jak on się rodził. Że,
tak.
Że to, czyli to już
prezes...
tak,
jak ja się rodziłem?
Nie, jak Ksawery się rodził, ponad rok temu w sumie.
Ponad rok temu prezes zadeklarował na łamach naszej audycji, naszego radia, że załatwi jakąś wyprawkę fajną.
Nie, załatwi, to brzmi pejoratywnie, wiesz. Ofiaruje.
Ofiaruje.
Przekaże. Ofiaruje, bo to jest
ofiaruje.
Radio Katolickie.
Zgadza się, ofiaruje młodemu Chrzanowskiemu wyprawkę i w końcu po tym roku czasu udało się.
Ofiarował.
No dobrze. Zaczniemy od takiego najważniejszego tematu, ulubionego. Michał Probierz, osąd bohatera, prezes. Czy nasza piłka zmierza w dobrym kierunku, skoro na sterach, na kierownicy jest Michał Probierz?
Znaczy, to już rozmawialiśmy.
Ale zmieniło się kilka meczów.
Ma incyderskie wiadomości, bo był na meczu, widział na własne oczy, na żywo. Wyglądał mecz, to też ma jakieś takie...
Porozmawiałeś z nim trochę?
Znaczy, żałuję, że...
Słuchałem naszej audycji wtedy?
Znaczy, żałuję, że się plecami nie odwróciłem, bo wyjazd bardzo fajny, bo z młodzieżą niepełnosprawną, więc generalnie bardzo pozytywne emocje, jeżeli chodzi o sam event. Robert Lewandowski dla tych dzieciaków i tych trochę starszych podopiecznych naszych łomżyńskich placówek. No wielkie wydarzenie, ale mecz no, z Maltą, no cóż można powiedzieć. Nie wiem jak...
Wygrany, super.
Znaczy, no wygrany, nie wiem jakie wy mieliście patrzenie na to sprzed ekranów telewizorów, bo z poziomu stadionu powiedzmy, no ale to chyba w telewizorze też się rzucało, że ta Malta tak do tej 60 minuty to sobie tak ładnie piłeczką klepała pod na 40 metrze powiedzmy naszej połowy, 10 metrów przed naszym polem karnym. I tak to wyglądało, no nie za ciekawie generalnie z poziomu trybun, no to nie widziałem tam za dużo jakiegoś zaangażowania. Też trudno mi to jakoś wytłumaczyć racjonalnie to, że nie jesteśmy w stanie z taką drużyną jak Malta grać agresywnym, wysokim pressingiem. Dopóki Malta miała siłę, żeby w ogóle biegać, to by wyglądało bardzo słabo. Mogła nam bramkę strzelić albo dwie. Więc no, jakie są wnioski? No bez zmian, no raczej jest gorzej cały czas, a nie wiem, no jakie wy macie odczucia, ale no ja drżę przed tym czerwcowym wyjazdem na Finlandię. Myślę, że nie jedna Finlandia może paść
ale myślę, że,
podczas tego wydarzenia.
No ale myślę, że Polacy, jeżeli chodzi o pojedynki z Finlandią, to są dosyć zaprawieni w boju, więc...
No to na pewno i to jest chyba jedyny plus i to, czego możemy się trzymać, że zawsze w naturze mamy to, że te pojedynki z Finlandią dzielnie nam wychodzą.
A czy miałeś okazję porozmawiać, nie wiem, z prezesem Kuleszą na przykład? Powiedzieć, że...
Po meczu, tak. Że byłem prezesem UKS-u Jarosławem Kuleszą. Wymieniliśmy opinię.
Że Probierz do zwolnienia.
Zgadza się z tobą, czy nie?
No nie, no... Wiecie, jak to wygląda. No, można pudrować rzeczywistość, ale no każda osoba, która ma no jakiś minimalny ogląd, taki chłodny, bo nie mówię o tym jakimś takim kibicowskim podejściu, ale taki chłodny ogląd tego, jak to wygląda, no to czy my gramy lepiej? No nie. I to mówimy teraz, łudziliśmy się po tej Lidze Narodów, gdzie mieliśmy no, w porównaniu do Malty i Litwy jakieś potęgi naprawdę, no Chorwację, Portugalię, Szkocję. że okej, teraz mamy na początku tych słabszych rywali, to w ogóle rozgrzewka, a się okazało, że z Litwą to gryzanie palców do końca.
Czy ja się nie łudziłem na przykład.
Ja też nie wiedziałem, że to będzie padaczka, no tam nie ma żadnego pomysłu, no to nie oszukujmy się, nie mamy środka pola, nie mamy w ogóle...
Niczego.
W obronie to wygląda dramatycznie.
Bramkarz jest dobry.
No to no, i to u nas tak naprawdę tylko dzięki temu, że dobry człowiek i porządny stoi między słupkami, to my mamy, nie mamy straconego gola, tak? I mamy komplet punktów. Natomiast no już teraz poprzeczka pójdzie w górę, ta zawsze groźna Finlandia. No a Holandia myślę, że nas brutalnie zweryfikuje. Więc co do naszej reprezentacji, no to no cóż, będzie to przedłużanie agonii, bo to się może skończyć tylko w jeden sposób. Jeszcze tak już wracając do przeszłości i do tych spotkań Michała Probierza, do tych wcześniejszych trenerów, do tego przecież okrutnego Czesława Michniewicza, który w fatalnym stylu nas wprowadził do 1/8 Mistrzostw Świata, no to ja nie wiem, czy teraz przy 48 drużynach, to my w ogóle tam prawdopodobnie nie pojedziemy z taką grą, no to my raczej nie widzę naszych szans zbyt wysoko w barażach, to jest jedna rzecz. A druga, ten Michniewicz, co grał taki antyfutbol w zestawieniu do Probierza, to jaki sukces powiesz, że ma ten Probierz, Michał, przez te wszystkie spotkania, te przez te lata, które prowadzi?
No, że były... To było...
No coś osiągnął. Osiągnął awans, osiągnął, tak? Ale mecz z Walią, jak sobie przypominam, ten barażowy, to było stricte taktyka Czesława Michniewicza.
No, tak.
Czyli tylko, że... awans jakby tylko i wyłącznie osiągnięty tym, że graliśmy uważnie, powiedzmy, w obronie, nie oddaliśmy w tym spotkaniu żadnego celnego strzału przez 120 minut na bramkę rywali i wygraliśmy w karnych jakimś tam cudem.
Tylko to się sprowadza oczywiście do tego, jak zawsze, że nieważne są kompetencje, ale ważne jest to, czy masz dobre relacje z osobami, które są decyzyjne, może i nawet z mediami, tak? No Michał Probierz gdzieś tam był lubiany przez część mediów, to część opinii publicznej starała się doszukiwać nawet, że zagraliśmy niezłe 20 minut.
Z
Holandią na przykład, do tych mistrzostwach, tak?
Tak. Te mecze akurat na Euro, znaczy ten mecz z Holandią, bo ten mecz z Austrią był fatalny, tam już Francji tam nie liczę poważnie, bo Francja miała awans i tak podeszła sobie na pół gwizdka. Natomiast mecz z Kolanią faktycznie mógł się podobać i to był pozytyw i to jest pozytyw, no ale no jakby to nie traktuję tego w kategoriach sukcesu, bo przegraliśmy mecz.
To jest nasz taki kod kulturowy niestety, że my nie lubimy zwycięzców, my lubimy porażki, które są piękne. No, my wtedy wolimy, jak pięknie przegramy, niż wszystko wygramy.
Tak. Natomiast jeszcze wracając do tego Michniewicza, to jakby z perspektywy czasu też to doceniam i to jest odwaga w jego przypadku, że on po prostu dostosował sposób gry pod cel, jaki miał do realizacji w danym momencie, tak? Bo mecz barażowy ze Szwecją fajnie się oglądało, był emocjonujący, były sytuacje. No wiadomo, mundiale, no graliśmy nieatrakcyjnie dla oka, natomiast no został osiągnięty wynik, a teraz czy gramy atrakcyjnie dla oka w meczu z Maltą, no tu można trzy kropek postawić.
No, myślę, że tutaj się zgodzimy.
Gramy moim zdaniem gorzej, ten mecz z Maltą jest gorszy niż, nie wiem, no, mecz Polska-Meksyk na Mistrzostwach Świata.
No nie no, Polska-Meksyk to wiedziałeś przynajmniej, że Czesław Michniewicz tak chce grać i generalnie wiedzieliśmy, jakie podejście
mamy do
meczu.
Tam jeszcze był niestrzelony karny, bo by się okazało, żebyśmy wyszli z tej grupy z 6 punktami. 2 zwycięstwa, bo mogliśmy wygrać ten mecz z Meksykiem.
No a jeżeli chodzi o mecze kadry Probierza, to właściwie nie wiesz, co chcemy grać.
Znaczy nie, znowu wróciliśmy teraz do Metiego Kasza, który był zły wcześniej, ale no teraz jest dobry, bo już nie da się tego wybronić, bo gra w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.
I zagrał z boiska wtedy, kiedy był najjaśniejszym punktem naszej drużyny.
To jest dziwne.
Probierz tłumaczył tym, że Meti Cash nie gra w klubie, okazało się, że wtedy grał akurat w klubie.
Znaczy no nie, no dziwne są te tłumaczenia, ta filozofia cała budowy tej drużyny naprawdę no jest jakaś zastanawiająca dla mnie. Nie wiem, do czego to zmierza, bo dla mnie logiczne by było, tak, jest plac budowy, no, jeżeli Euro traktowaliśmy jako element budowy tak naprawdę, bo miał Probierz mało czasu, element budowy pod już eliminację do Mundialu, że to miała być super drużyna. Liga to samo nam tak samo tam było. Się powtarzało i ten przekaz był w Lidze Narodów, że my budujemy, drużyna jest w budowie, idzie to w dobrą stronę i dalej słyszymy, że idzie to w dobrą stronę. No nie idzie, no bo tak się z Litwą nie gra. No, jak chcesz być poważną reprezentacją, tym bardziej z Maltą, więc to były mecze w Polsce, to ja już dziś się boję, co to będzie za batalia w meczu wyjazdowym na Malcie, albo gdzieś tam, nie wiem,
Litwą,
w Wilnie,
zawsze
tak,
groźną.
Zawsze groźną Litwą, która notabene, jak zobaczyłem, że w drugiej połowie wchodzi drugoligowy zawodnik z ligi, drugiej ligi polskiej.
Z ławki rezerwowych.
Tak, i to nie podstawowy.
Pogoni się Adryce.
Tak. I my później porównujemy i opisujemy, że w sumie to dobry mecz nam wyszedł, tylko bo dużo rogów mieliśmy, tam był taki przekaz, że było bardzo dużo rzutów rożnych.
Nie grał Piotr Zieliński.
No ale to pokazuje, jak jesteśmy uzależnieni od pewnych zawodników. No
nie, to po prostu była wymówka, uważam, że z Zielińskim, czy bez to. Czyli gdybyś był prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, Michał Probierz już by nie trenował.
No ale czy po meczach tych, czy wcześniej? No nie, to już błąd był popełniony po Lidze Narodów, tak naprawdę jakaś tam analiza chłodna powinna nastąpić i powinno dojść do zmiany, o to, o czym mówiłem ostatnio, a teraz to już żadna zmiana nie ma sensu, bo co ten trener zmieni tak naprawdę.
Czyli ekipa z Podlasia w tym Polskim Związku Piłki Nożnej nie popisuje się?
Nie, wybory w czerwcu w centrali związkowej, jakaś tam opozycja się szykuje.
A kluby jakieś tam mają prawo głosu? Nie mają chyba, tak? Tylko przedstawiciele, czy jedna osoba?
Nie, z Podlaskiego Związku wygląda? Dwóch delegatów, albo trzech, już nie pamiętam. Walne z grup podczas wyborów ostatnich na prezesa Podlaskiego Związku delegaci. Znaczy, wiadomo,
zazwyczaj jest tak, że ten, co wygrywa, bierze wszystko.
No, znaczy, siłą rzeczy, no to logiczne, że Podlaski Związek Piłki będzie popierał człowieka stąd. No to jakby zupełnie oczywistość.
A czy nie uważasz, że po tym tego widzimy odzwierciedlenie w Podlaskim Związku Piłki Nożnej w ogóle? Że patrząc nawet na, nie wiem, na Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, Warmińsko-Mazurski nawet, że ten nasz Związek Podlaski tutaj nie robi kompletnie nic? Nic odświeżającego, innowatorskiego, nawet w kierunku młodzieży, bo poza zwykłymi rozgrywkami ligowymi, co my tutaj mamy dla tych młodzieży? Nic.
Znaczy, no podejrzewam, że perspektywa jeszcze tak wygląda. Jest Podlaski Związek Piłki Nożnej jest najmniejszym generalnie związkiem w ogóle w Polsce.
Najmniej chyba tam klubów, tak?
Najmniej klubów.
Zawodników.
Tak. I jakby to jest jakby jakiś przyczynek do dalszej dyskusji, co zrobić, żeby zwłaszcza w tych kategoriach dzieci, młodzieży, tych klubów było więcej.
Uważam, że taki na przykład termin kursów na pewno nie pomaga ku temu, żeby więcej osób zgłaszało się do tego, żeby podwyższać swoje kwalifikacje, czy robić kursy trenerskie w ogóle. No to jak...
Szczególnie w kategorii B.
Szczególnie w kategorii B, bo mnie to interesuje, no to jak jest kurs skierowany do trenerów w okresie lato i jesień, czyli wtedy, kiedy masz rundę wiosenną ligową z młodzieżą, masz jeszcze rundę jesienną i wtedy robią kurs. To czemu tego nie mogą zrobić w tym okresie zimowym, kiedy rozgrywek już nie ma? No nawet tego typu rzecz, żeby robić to raz w roku, jeden termin wyznaczyć, żeby było więcej osób chętnych, a nie robić wtedy, kiedy są rozgrywki, bo kto, a nie możesz jechać wtedy na mecz z drużyną, bo musisz być w tym czasie na kursie.
No, wypada się zgodzić, natomiast no myślę, że też tak to jest skonstruowane, jeżeli chodzi o związek, że patrzy się przede wszystkim na Białystok i najbliższe okolice, a niekoniecznie na te rejony województwa aż tak dalekie i odległe jak Łomża.
W Suwałkach jest teraz
kurs UEFA. Ale UEFA-C, tak. No zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Natomiast mówiłeś o UEFA-B. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś pomysły, no nie wiem, być może by się przydała kwestia dofinansowań do kursów UEFA-C dla trenerów. Jakieś wyjście. No mamy w Łomży przecież Akademię Łomżyńską, która ma albo kierunki stricte powiązane jakoś ze sportem i może to też jest na pewno jakiś przyczynek do tego, żeby tutaj bardziej się zaangażować chociażby we współpracę z uczelniami, mówię tu o związku, i wykorzystać tą bazę też dydaktyczną, która jest do tego, żeby propagować generalnie i namawiać, bo mówimy o trenerach, mówimy, że tych sędziów też nie ma za wielu. Mogłoby być też tych dzieciaków więcej, natomiast no zawsze no też trzeba brać tą poprawkę, że ten Podlaski Związek jest de facto najmniejszym w Polsce w ogóle z tych 16.
Na przykład Mazowiecki Związek wprowadził coś takiego jak kurs Junior Plus? coś tego typu, że chętni, żeby zrobić taki kurs, którzy nie mają nawet 18 lat, mogą już jakoś tam się przeszkalać, jakiś kurs, dyplom dostajesz.
Okej, tylko to też podejrzewam, jest. Że skala jest zupełnie inna. No, tutaj
mazowiecki
mamy...
wiadomo, że...
Jak tu nie możesz zebrać na UFAC, to umówmy się, że jednak na te...
No to jeszcze bierzmy poprawkę na to, więc jak jest jakby pole do krytyki, to okej. Znaczy nie chcę być też wychodzić na rzecznika, natomiast też podejrzewam, że taki kurs też potrzebowałby jakiegoś zainteresowania. No a w Warszawie siłą rzeczy, czy na Mazowszu, no to jest wielokrotność tego, z czym mamy do czynienia w województwie podlaskim. Jeżeli chodzi o zasoby ludzkie przede wszystkim.
Ale bo ty oddałeś głos na... Była jakaś inna opcja jak pan no,
nie
Kopczewski?
Było, nie było innej opcji.
A że była, to byś głosował?
Nie było innej opcji.
Mnie prezes egzaminował na przykład.
No i?
I nie wspominam tego dobrze.
No i co, teraz będziesz się mścić?
Nie, absolutnie. Pan prezes robi wszystko dobrze. Teraz absurdalny jakiś chyba przepis widziałem, wszedł, że nie można rozgrywać meczów przy sztucznym świetle. Przy sztucznym oświetleniu w seniorach, gdzieś tam na jakimś śmiesznym poziomie. Jakieś, a klasa, czy okręgówka nawet.
Ale to nie u nas, tak? Czy...
No,
w Podlaskim?
W Podlaskim. Że została zmiana wprowadzona, innowacyjność jakaś.
Znaczy nie wiem, no trudno mi się odnosić do tego, bo nie śledzę tego, nie wiem z czego to wynika. Biorę też pod uwagę to, że jest problem z sędziami chociażby i być może z tego to wynika.
Gdy wieczorami nie meczów, by nie było tak.
Z liczebnością, wiesz.
Z liczebnością jest... sędziów, ale też no mówię, no kwestia dojazdów, no bo no, jest problem, no nie oszukujmy się, z ilością sędziów. I myślę, że no a klasa przy sztucznym świetle, no... Może nie być komfortowe, może mógłby być problem z obsadzeniem tego. Tak,
bo dzieci już nie grają wieczorami jednak, więc gdzieś tam to wszystko się ładnie układa, że ktoś rano wyjeżdża na mecz, a wieczorem wraca i zahacza również te spotkanie. No ale jeśli chodzi o samych sędziów, to przecież i to chyba można powiedzieć z ust albo z palców trenerów młodzieżowych, widziałem, pojawił się jakiś post odnośnie tego, odnośnie nie tyle jakości sędziowania, co właśnie tego, że w związku z tym, że jest problem z dostępnością sędziów i z ilością.
Tam mecze były skrócane.
Skracane są mecze, spóźniają się sędziowie, więc też jakby i trener, i zawodnicy no, mają prawo czuć się niekomfortowo w takiej sytuacji. Tak?
No, zgadza się, natomiast wydaje mi się właśnie, że problem no, jest w zasobach ludzkich przede wszystkim. Bo nie oszukujmy się, chyba wynagrodzenie sędziego też nie należy do jakichś atrakcyjnych, tak?
Wiesz co, nie wiem jak jest w tym momencie, ale jak ja sędziowałem, to wtedy był jakiś czas po tych zmianach, bo wcześniej był ryczałt za dojazdy, później ten ryczałt był jakby cofnięty i była zwiększona kwota za dojazd, tak, więc...
Znaczy, no nie oszukujmy się, nie jest to majątek
tak,
na pewno.
No to raczej jakby ja to traktowałem jako tak dobra zabawa, a te pieniądze, które tam były, to było bardziej refundacja poniesionych kosztów.
My płacimy tak. Z góry związkowi za całe sędziowanie, że tak powiem, na rundę, więc widziałem... Runda wszystkich naszych drużyn to koszt 13,5 tysiąca złotych. Więc ja taki mam obraz. Znaczy, to podejrzałem, że dzieląc to na poszczególne mecze, nie są to jakieś.
Jeszcze na 3 osoby, więc też.
Znaczy, to zależy od kategorii wiekowej. Nie?
No tak, no.
Ale no mówię, no problem są zasoby ludzkie tu na pewno. I to jeżeli chodzi o sędziów, teraz tak samo przecież z
trenerami.
To
wiesz co, widziałem w niektórych związkach, że rozwiązano ten problem w ten sposób, że. Nawet chyba w seniorskich rozgrywkach, z tego co kojarzę, nie mówię u nas, ale w innych związkach, sędziowali sędziowie indywidualnie, nie? Że był jeden sędzia i nie było liniowych w ogóle, jakby przyjeżdżała tylko jedna osoba i w ten sposób to się odbywało, więc...
Jako były sędzia, jak sobie wyobrażasz,
no nie wyobrażam,
uplastyczniasz ten widok A-klasy, nie wiem, nie obrażając Iskra Poryta Jaboni na przykład i sędziujesz jako jeden... spotkanie jakieś derbowe z perspektywą Łomża.
Jesteśmy
na gorącym terenie w Porytej Jaboni.
Nie, ja sobie właśnie do tego to jest pierwsza kwestia, która mnie teraz zastanawiała, wiesz, bo jakby raz, że całą odpowiedzialność bierzesz na siebie i no, nie jesteś w stanie pokazać spalonego, jednak ja wiem, że ci zawodnicy nawet z A-klasy oczekują od ciebie, że ty będziesz sędzią profesjonalnym, że jednak spalony co centymetra pokażesz wszystkie, żadnego błędu nie zrobisz, a jednak to jest no... amatorska granie, więc ja sobie zdaję sprawę, że też jakieś tam wyzwania ze sobą niesie tak samo.
No tak, ale część właśnie można byłoby mówić, że należałoby lepiej płacić tym sędziom, ale z drugiej strony patrząc czasem na ich postawę w czasie meczu, no to krew zalewa. Ja rozumiem, że czasami ktoś się uczy, ale jak widzisz sędziego, który od lat już sędziuje, to nie jest początkujący i robi ci czasem, nie wiem, na złość tym zawodnikom. Ostatni raz, kiedy tak mocno sypało w sobotę, to mieliśmy wyjazd do Suwałk. Mieliśmy mecz o godzinie 10. No to my już tak, przed 10, 15 minut, 20 rozgrzewka z tymi chłopakami. Jest zimno. Godzina 10 i jeszcze sędziów nie ma. I zaczęliśmy mecz koło godziny 10.15, 10.20, kiedy śnieg pada i tak dalej. To jest niepoważne. No. To jest niepoważne zachowanie nawet w stosunku do tych dzieciaków, które miały 7-8 lat.
Z Łomży jechali, bo też czasami
nie,
to
no,
zdarzało.
Nie wiem. Nie znałem ich, więc możliwe, no, że z tamtego regionu. Pewnie. Tak, tak. No ale to ci przyjeżdżają spóźnieni i ty nawet rozgrzewasz już od pół godziny, ci chłopcy marzną. To też takie niepoważne zachowanie. Prawda, prezes?
Zgadzam się w 100%.
No dobrze, to skoro rozmawiamy już 20 minut, to zrobimy krótką przerwę, kilka minut oddechu i wrócimy do rozmowy z naszym dzisiejszym gościem, którym jest prezes Młodzieżowego ŁKS-u Łukasz Uściłowski. No i jesteśmy po przerwie. Tak sobie myślałem...
W przerwie.
Nie, już wcześniej, ja tu mam wszystko przygotowane. Czy młodzieżowy, czy... Ty, prezes, nie myślałeś o tym, żeby młodzieżowy założył gdzieś swoją filię, nie wiem, w Stawiskach, w Jedwabnym. No bo kiedyś tych młodzieżówek było dużo. Sam pamiętam, jak było się trampkarzem, jeszcze juniorem, to Wiktoria Jedwabny była, GKS Stawiski, Skrawizna, gdzieś tam jakieś KS Miastkowo się nawet przewijało. Teraz już tych grup młodzieżowych nie ma już na pewno nie w tym wieku 5 lat, 6 lat, 7 lat. I czy nie byłoby to dobrym dziś wyjściem dla młodzieżowego, że skoro wy kluby na miejscu nic nie tworzycie, to może my wyjdziemy z inicjatywą do was.
Znaczy to cenna uwaga na pewno, natomiast pół roku temu być może właśnie odbyłem spotkanie na prośbę rodziców, powiedzmy, z jednym z gospodarzy okolicznych samorządów, w którym właśnie nie ma takiego klubu piłkarskiego w ogóle. Są tam jakieś zajęcia takie rekreacyjne prowadzone przez Ośrodek Kultury. Więc przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że na miejscu trzeba mieć człowieka, który by to ogarniał pod względem sportowym. Natomiast w międzyczasie też wychodziły różne, przy tym spotkaniu wyszły różne takie sytuacje, z których sobie ani gospodarz tej miejscowości, czy rodzice nie zdawali sprawy, czyli na przykład boisko jest nieoświetlone, co już generuje problem w okresie jesiennym. Problem z dostępnością do hali sportowej, więc pytanie, czy to ma być, żeby było cokolwiek, nieważne jak ma to się to odbywać, czyli że robimy sobie zajęcia, a potem nie mamy w jednym tygodniu, a w drugim nie mamy dostępu do hali sportowej, nie ma boiska, nie wiem, zimą robimy 3-miesięczną przerwę, no bez sensu, prawda?
Tak.
Więc jeszcze pytanie, na jakich zasadach miałoby się to odbywać? A tam temat dotyczył tego, żeby to był młodzieżowy ŁKS tej miejscowości, tak?
Co to za miejscowość była?
A nieważne. Nieważne, nie doszło do niczego. Finalnie właśnie ze względów takich, no jeżeli to by miał być ŁKS, młodzieżowy ŁKS na przykład, to wchodzą w grę przepisy czy regulacje z certyfikacji, czyli wtedy już nie ma takiej opcji dowolności, że sobie robimy przekrój rocznikowy, tak? Że trenują nam chłopcy w jednej grupie z czterech różnych roczników. Na przykład, tak? Że w jednym tygodniu zrobimy sobie dwa treningi, a w drugim jest większa dostępność boisk, to cztery. Że raz o 15, raz o 17, a...
No nie, ale to sprowadzamy to jakby temat trochę do takiej miejscowości, gdzie jest 5 osób, no. Chodzi mi na przykład o taką miejscowość, jak
nie,
Jedwabne.
No to nie była miejscowość,
to
nie była miejscowość, gdzie mieszka 5 osób właśnie. To jest miejscowość, która ma jakąś tam przeszłość piłkarską na poziomie seniorskim.
Wizna.
To jest miejscowość, która ma boisko fajne, tylko
nieoświetlone boisko.
Tylko ma boisko nieoświetlone, tak? I jedną salę, z której korzysta mnóstwo różnych osób w różnych formach.
No to Jedwabne na przykład, tak sobie myślę. Mają fajne sztuczne boisko, niedawno otwarte. Pewnie jakaś tam hala jest.
A mają oświetlenie?
Nie ma też sztuczne boisko oświetlenia? Raczej już chyba...
A, skąd wiesz, że nie ma?
To jak możliwe? Ale to jaki to jest błąd? Budować, jak już budujesz, pozyskujesz tak ogromne dofinansowanie, jak budowa na budowę sztucznego boiska.
Bez no to nie, no ale to nie będziemy teraz dyskutować o zasadności inwestycji chyba po prostu.
No zasadność jest, ale jak już coś robisz, to tak można byłoby konkretnie. No, czyli Jedwabnym nie ma tego oświetlenia, tak?
No nie.
Jesteś pewny?
Jestem pewny.
Aha. Czy to nie była Wizna?
Czyli to, nie, to było jedwabne jednak.
No nie, no to tak nie, jak
czy
mówię.
Czy dobry kierunek, ale gdzieś formalności trochę nas gdzieś tam blokują.
Znaczy ludzie, no, trzeba zacząć od ludzi, bo myślę, że jeżeli na miejscu są ludzie, którzy by chcieli się zaangażować, to formę można wypracować, bo to żeby w ogóle coś tam zacząć, więc trzeba mieć ludzi na miejscu, którzy by chcieli się tego podjąć, tak? W tym przypadku tam ludzie, powiedzmy, byli, no tylko problemy, no, bo to łatwo się rzuca, nie? Mhm. Tylko pytanie, jak to ma się odbywać, a zakładam, że docelowo chcemy, żeby ten dziecko z okolicznej miejscowości zasiliło z biegiem lat, najpierw grupy juniorskie, starsze w naszym klubie, a potem poszło, nie wiem, do Liceum Mistrzostwa Sportowego na przykład i dalej do seniorów. Natomiast, no, tak jak mówię, no, są jeszcze jakieś okoliczności wokół tego, które muszą zostać spełnione. Natomiast to nie jest to niemożliwe, tak? My przecież sami się borykamy tu w Łomży z problemem trenerów, więc tym bardziej, no, nie wyobrażam sobie, żeby poświęcać nasze zasoby, żeby ktoś tam dojeżdżał po 20 km.
Ale raz, że wiesz, kwestia czasu dojazdu, w którym możesz zrobić inny trening, a dwa powrotu. Tak,
tak. Nie, no to jakby podstawa jest jakby taka, że musi być gdzieś zainstalowany człowiek, który ma pasję i chce. Tak?
A to kontakt ze szkołą na przykład, któryś nauczyciel WF-u może miałby licencję, może chciałby, nie? To podejrzewam, no to kawał gdzieś pracy organizacyjnej jest w tym wszystkim.
Tak, znaczy rozmowy dotyczyły tego, że my gdzieś tam organizacyjnie pomożemy. Ktoś miał to prowadzić wszystko dodatkowo i jakiś tam zarys był, tylko no rozmyło się to wszystko, że to nie jest takie, że właśnie, że a raz w tygodniu sobie zrobimy, no tak. I mamy tu, nie wiem, zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat i to będzie jedna grupa treningowa. No,
a czy to nie jest tak, że trochę innej drogi nie ma dzisiaj? Bo w pewnym momencie, no, nie mamy skąd tych chłopaków pozyskiwać już. Wiemy, że ten wiek taki 15-16 lat, no to gdzieś już chłopcy dokonują wyboru. Chcą w piłkę iść, grać albo nie. A ciężko, jak widzimy na przykładzie RMS-u, ktoś przychodzi z jakiejś mniejszej miejscowości, to już nie są te czasy, że przyjdzie ci chłopak z pola, wybiegamy i silny, i on wejdzie do gry i będzie dobrze wyglądał. Tylko jak już masz cykl szkolenia od 5 roku życia, to ciężko jest wejść na ten poziom bez gry, przygotowania na odpowiednim poziomie.
Nie, no zgadza się, dlatego myślę, że takie zajęcia w tych okolicznych gminach, miejscowościach, to powinno być celowane właśnie pod te młodsze dzieciaczki, niestety.
Tak, tak, tak.
To jest brutalne, być może, ale no tam jest baza, no bo robienie, a często no zależy tym lokalnym społecznościom, które z takimi inicjatywami wychodzą, właśnie mają wyobrażenie, że sobie zrobimy grupę od maluszka i to będzie jedna grupa 7-12, no rzucimy piłkę i żeby ktoś tam jakieś pachołki porobił, prostawiał i żeby slalomy porobili, no a to nie o to chodzi, nie? Więc jakby już tak mówiąc, my, że tak powiem, tak merytorycznie, żeby to miało ręce i nogi, no to by trzeba pewnie było postawić na te dzieciaki najmniejsze.
No tak, to zdecydowanie.
A to już z kolei może się nie podobać każdemu, ale generalnie pomysł i zarys jest słuszny i nawet takie rozmowy się odbywały, tylko tak jak mówię, no nie wszędzie, w niektórych miejscowościach tutaj okolicznych naszych problem jest taki, że nie ma ludzi na miejscu, no, którzy by chcieli się tego podjąć, bo ty mówisz o trenerach WF-u, wychowania fizycznego. Okej, okay, trafi się ten pasjonat jeden, może dwóch na 5-6 gmin, ale no też no nie wierzę w to, że to tak będzie świetnie, że powiem, o, robimy sobie zajęcia dodatkowe i my ci pomożemy, a ty musisz się poświęcić tylko te 3 razy w tygodniu. I czy pada deszcz, czy śnieg, to musisz być na tych zajęciach, bo chcemy to zrobić fajnie, nie? I dobrze.
Ale tak jak ty mówisz, że faktycznie gdzieś tam to wszystko musi wychodzić oddolnie od tych ludzi, bo 2 dni temu na przykład z Interlegiów ogłosił nabór do tych grup naborowych.
Tak? A to jest właśnie to, o czym Łukasz mówił, bo 7-12.
7-12 lat, tak, ale bardziej mi chodzi o to, że jakby to w jakiś sposób zostało zainicjowane, tak, i z opisu.
Ale okej, okay, ale czy ja nic do tego nie mam, tylko właśnie w Radziłowie tak mówimy, że to chcą coś ruszyć.
Tak, i są osoby, które chcą się zaangażować.
Na możliwości i potencjał takiego klubu, czy takiej miejscowości, no to okej, okay, to jest w ogóle fajnie, że ktoś chce się tym zająć.
Czyli to takie 7-12 lat już nikogo nie kryje, tylko co oczywiście.
Tak. Czy my będąc w certyfikacji nie możemy sobie nie, pozwolić
Tak, ale bardziej mi chodzi, jeśli byśmy na przykład rozmawiali o takiej współpracy bardziej partnerskiej, tak? Czyli nie w ramach jednej struktury, no bo to jakby to wtedy wypada nam, ale w ramach takiej wymiany doświadczeń, może bardziej dzielenia się doświadczeniem i takiej pomocy, a w zamian wybieraniu tych najlepszych zawodników. Tylko z tej perspektywy, jeśli gmina robi nabór 7-12 lat, to dla młodzieżowego UKS-u to jakby taka grupa naborowa trochę średnio pasuje, co? Bo tam może ktoś się znaleźć, ale
raczej... to ten 7-latek myślę, że tak. Może robić bardzo szybkie postępy.
No tak, ale już 12-latek...
ciągając się z 12-latkiem, prawda? No. Natomiast jeżeli to będzie chłopak 12 lat, który zaczyna przygodę jakąś z piłką nożną i ma zajęcia z 8-latkami, no to siłą rzeczy. No oczywiście może się trafić taki przypadek jakiś wybitny, że przyjdzie ktoś wybitnie uzdolniony, no ale nie oszukujmy się, że w dzisiejszych czasach raczej to się nie zdarza taki samorodek, że w wieku 12 lat nagle nic nie robi nigdy, tak? Jeżeli ma 12 lat i nigdzie wcześniej nie robił nic, nie mówię o piłce nożnej, nie miał aktywności sportowej, no to już będzie ciężko to odwrócić, bo zakładam, że skoro nie było aktywności sportowej, to znaczy, że nie wiem, siedział na smartfonie, Xboxie, czy jakimś innym takim urządzeniu. No.
A to orientujesz się, ile jest takich mniejszych klubów w ogóle w regionie, które ewentualnie, tak jak Sebastian mówi, że nie na filiale, jakiś klub partnerski, żeby to był? Nie ma właśnie chyba za bardzo nawet.
Znaczy, bo nie wtedy biorą na siebie, wiecie, odpowiedzialność, organizują wszystko, a bardziej chodzi o taką współpracę,
mówimy tak o tym, że ci trenerzy mogliby przecież raz w tygodniu przyjechać do nas,
zobaczyć
w zajęciach brać udział z tymi bardziej doświadczonymi trenerami. Czy jakaś pomoc nawet organizacyjna?
Nie wiąże się z jakimiś kosztami, więc jakby też to jest żaden problem, żeby tak współpracować.
Dokładnie.
Z perspektywy młodzieżowej, jak się trafi jeden zawodnik na 2 lata z klubu takiego,
to już dobrze.
To też jest dobrze. Nie?
No ale oczywiście, jeżeli...
A zawsze tym to wartość dodana jest to, że jednak te dzieci tam grają, tak? No bo nawet jeśli tam nie będzie zawodnik, który się zwiąże z tą piłką w przyszłości, to jednak jakieś zajęcia aktywizacyjne w gminie są i gdzieś tam ten młodzieżowy UKS jest obecny jednak. Jakimś taki bardziej pośredni.
Można przecież właśnie, można takich dzieciaków później zapraszać pojedynczo, niech przyjadą sobie raz w tygodniu.
Testy takie, coś takiego.
No, przecież te kluby większe od nas
tak działają. Tak.
Więc to akurat nie jest żaden problem, tylko podstawą jest człowiek na miejscu i od tego jakby możemy snuć tu wizję różne i rozmaite, ale to podstawą mieć człowieka na miejscu, który chce tam działać.
To może gdzieś trzeba wyjść z taką propozycją do szkół na przykład, tak, nie wiem, jakiś ten sposób, czy macie jakiegoś tam człowieka, który chciałby się ewentualnie podjąć czegoś takiego?
To jest słuszna uwaga akurat i można spróbować w tym kierunku podziałać oczywiście.
To drugi też taki temat, trochę gdzieś już został ruszony, jeżeli chodzi o klasy sportowe w szkole podstawowej numer 4. Ta pierwsza klasa to jeszcze jest wcześniej, bo to jeszcze małe dzieciaczki są i gdzieś rodzice wolą jak najbliżej mieć. Ale czy nie myślałeś o tym, żeby zrobić obowiązkowo od 4 klasy, tak jak to jest w Białymstoku na przykład, Jagiellonia ma, czy w Igry Suwałki? Od 4 klasy wszyscy są razem i mają w czasie zajęć te zajęcia piłkarskie. Bo to wiemy, jak czasami jest po szkole, ten nie może albo coś tam, bo nie ma kto przywieźć. A będąc razem w szkole, to już masz ten jeden trening wykonany.
Znaczy, przewijałeś też takie rozmowy jakiś czas temu a propos tych klas sportowych, piłkarskich i myślę, że w perspektywie czasu, jeżeli chcemy się rozwijać, to jest temat, który trzeba będzie na pewno poruszyć. Natomiast tu w tej chwili więcej nic nie powiem, bo to jest słuszna jakby droga. Biorąc pod uwagę nawet to, jak w tej chwili mamy rozłożoną siatkę zajęć, to widzimy, że wszystko jest tak naprawdę pospinane i fajnie, że jest tych dzieciaków tyle, ale dobrze by było, żeby też dostosować tą jakość tego treningu. Mówię też o tych godzinach treningów do tego, żeby to było jak najbardziej komfortowe. I jakby ta droga przyszłościowo, to innej ścieżki nie będzie. Myślę, że finalnie tak będzie szło to w tą stronę, jeżeli chodzi w ogóle o sport dzieci i młodzieży.
Nie, bo jakby w tym momencie też ja widzę trochę z boku, tak, nie będąc zaangażowany w młodzieżowy UKS, że gdzieś tam powoli klub zbliża się do tej ściany i faktycznie ta organizacja tej młodzieży w klasach, gdzie poza tym szkoleniem sportowym też jest jakby miejsce na psychologa, na to inną współpracę, taką bardzo szeroko, również to w zakresie rozwoju tego naukowego, to jakby to jest czymś nieodzownym i jednak to prędzej czy później jednak będzie must have, można powiedzieć.
Tak, tak. Natomiast no, to jeszcze wchodzą w grę inne jakieś czynniki, wiadomo, związane z systemem oświaty i tak dalej, szkołami w Łomży. Ale jakieś tam tematy luźne bardzo się już przewijały z tym związane.
No bo patrząc nawet na to, że Łomża naprawdę ma super bazę w porównaniu do nie wiem, do Ostrołęki chociażby, patrząc na to, ile mamy hal na naprawdę na fajnym, dobrym poziomie, to raczej nie powinno być z tym problemu.
Znaczy już nie chodzi o halę, nie? Bardziej chodzi już o kwestie takie organizacyjne. No,
no to no, czwórka mocno w ten sport idzie, tak? Tam wiem na przykładzie na przykład koszykówki, że tam dziewczyny, bo tam głównie dziewczyny z tego kosza grają, to naprawdę mają dużo tych zajęć w UEF-u.
No, no nie, no i to jest bardzo, no, bardzo fajne. No, widziałem, pan dyrektor mnie oprowadzał po szkole jakiś czas temu. Wiem, że teraz ta pierwsza klasa powstanie, właśnie ta podstawówka, pierwsza klasa szkoły podstawowej, nabór się udał.
Kilku moich zawodników
paru chłopców
poszło.
Od nas też tam będzie się uczyć, tak.
I pochwalę. Wypali w tych testach sprawnościowych najlepiej ze wszystkich.
No i bardzo dobrze. Natomiast szkoła, mimo że może nieduża, ale no przede wszystkim te narzędzia. Zrobiło na mnie wrażenie taka siłownia i te nasze małe pchły tam z rocznika 15 chyba akurat ćwiczyły, więc szkoła no, bardzo pozytywnie nastawiona do sportu zresztą. To nie ma co nawet mówić inaczej, bo tak jest po prostu. I daje możliwość edukacji i aktywności fizycznej. Nie mówimy o takim treningu przecież profesjonalnym, tylko o tym, żeby tych zajęć aktywnych, ruchowych było więcej niż w klasycznej szkole podstawowej. A to też powinno mieć bardzo duże znaczenie dzisiaj dla rodzica, moim zdaniem, wybierając szkołę, bo jednak żyjemy w czasach, gdzie króluje otyłość, gdzie króluje cukier, gdzie króluje
no
smartfon, konsola do gier, więc jeżeli my jako rodzice nie mamy tyle czasu po naszym codziennej pracy, żeby na tyle zagospodarować czas swoim dzieciom, no to mamy tu szkołę, tak, która po prostu ma tych godzin wychowania fizycznego więcej, więc warto z tego korzystać, zwłaszcza, że mam nadzieję, że niebawem i czwórka doczeka się nowej i fajnej hali sportowej.
No to też oczywiście trzymamy kciuki. No gdzieś musimy się profesjonalizować, tak, jeżeli chodzi o te klasy, czy nawet te filie. To chyba jest taki kierunek, którego no nie ma innego. Tak, mi się wydaje.
Tak jest.
To a propos tych dzieciaczków w maju. Właśnie, to też jest wyjątkowy czas, bo tym razem wyjątkowo komunie. Wcześnie. Tak, komunie? Idziesz?
Zapraszasz?
Tak.
To czy ty zapraszasz, wiesz, na swoją.
Już w maju powstaje grupa naborowa. Nabór już rozpoczyna się właśnie no, w przyszłym miesiącu. W ostatnich dwóch latach to był czerwiec. To jakie roczniki i dlaczego tak szybko tym razem?
Tak, no do tej pory przez te dwa ostatnie lata robiliśmy to w czerwcu jako te zajęcia, miesiąc takich dni otwartych, bezpłatne zajęcia raz w tygodniu, żeby rodzic mógł zobaczyć, jak to wygląda, żeby dziecko też przekonać do tego, że to jest, że jest fajnie generalnie, no bo to przecież chodzi o pięciolatku, żeby im się podobało przede wszystkim na tych zajęciach, a nie żeby ich uczyć przewrotek od razu. Natomiast też takie wnioski, które wyciągnęliśmy z tych zajęć czerwcowych, to jednak okres specyficzny, ponieważ już powiedzmy ta druga połowa czerwca, to i plany wakacyjne, jeszcze zależy jak się rok szkolny kończy, może nie u tych maluchów, ale powiedzmy u rodzeństwa, bo to urlopy i tak dalej, więc i tak te nabory były bardzo fajne w czerwcu, bo tak naprawdę przez te dwa lata sobie już w tym okresie zapewnialiśmy te grupy treningowe na ten czas powakacyjny. Natomiast no teraz właśnie dlatego, że chcielibyśmy w tym dłuższym okresie czasu sprawdzić, jak to się będzie miało przez te dwa miesiące. Nie jest to, nie kosztuje nas to jako klub przecież tak naprawdę praktycznie nic. I efekt też jest fajny, bo tydzień od informacji o uruchomieniu naboru pierwsza grupa, znaczy jedyna, która miała być, grupa nam się zapełniła. To jest 20 parę osób w tej chwili. Uruchomiliśmy też drugą naborówkę w związku z tym, czyli jedne zajęcia, ta już grupa zamknięta jest w środę, druga grupa, do której nabory cały czas trwają. Zajęcia będą się odbywały we wtorki na Orliku przy ulicy Katyńskiej. Zajęcia są dedykowane dla chłopców i dziewczynek. Co ważne, zachęcamy bardzo dziewczynki, żeby skorzystać z tych zajęć z dzieci z roczników 2019-2020. No ale oczywiście nie odtrącimy również nieco starszych dzieciaków. Czy to będzie rocznik 17 czy 18, to zapraszamy, można spróbować swoich sił. Mamy też, gdzie najmłodsze dwójka, dwie albo trzy osoby są z rocznika 2021.
I bardzo dobrze, bardzo dobrze. Czyli wychodzi na to, że ten ruch, żeby te dni otwarte były w maju, był bardzo dobry, bo ja pamiętam, no dwa lata miałem z rzędu przyjemność uczestniczyć właśnie w tych grupach naborowych. To nie było takiego dużego zainteresowania, żeby już tak naprawdę w dwa tygodnie, trzy tygodnie od ogłoszenia nie było miejsc.
No chyba w tamtym roku było już, znaczy pierwszy raz, dwa lata temu jak to robiliśmy, no to wiadomo, no pierwszy, jak na pierwszy raz... Trochę, że tak powiem, po macoszemu. Już w tamtym roku wydaje mi się, że było tak obficie w miarę. Nie mówię, że był już full.
Ale no, było dużo więcej.
Tak, ale no jakby też jakby teraz... ruszyliśmy troszkę mocniej też być może promocyjnie, bo i plakaty się pojawiły, czy w social mediach, czy w, już powinny trafić w przedszkolach też. W mediach lokalnych informacja w zaprzyjaźnionych rozgłośniach radiowych. Więc...
Tak.
Tu mówimy o tych działaniach promocyjnych, ale czy oceniasz, że jeszcze cokolwiek innego miało, no z twojej perspektywy, wpływ na te zainteresowanie, na wzrost tego zainteresowania?
Ogólna działalność chyba też wydaje mi się przez te dwa lata.
Dużo osób, tak, to, że to robimy co dwa lata, że jakoś tam pokazujemy się, dużo promujemy generalnie te młodsze roczniki, też mówię tu poprzez nasze social media chociażby. Bo to jest, no, że tak powiem, oczko w głowie i powinno być, bo to jest jedyny kierunek, jeżeli też chcemy rozwijać ten nasz klub, jest taki, żeby tu już walczyć przede wszystkim o te młodsze roczniki, bo ja bym bardzo chciał, żeby przyszło teraz 10 fajnych chłopców, nie wiem, do rocznika 2011, ale no, zdaję sobie sprawę, że no, nie przeskoczymy pewnych rzeczy, a jeżeli sobie nie zapewnimy odpowiedniej ilości najpierw tych młodych dzieci, nad którymi będzie można pracować, no to potem będziemy czerpać efekty za 5, 6, 7 lat z tego.
I pytanie mam, i potraktuję poważnie, może zabrzmieć niepoważnie, ale jednak jaki w twojej ocenie wpływ na to też były recenzje w tych grupach naborowych, tak? Gdzie też pewnie, no Bartek głównie mierze prowadził te zajęcia, bo też wiemy, że gdzieś tam ta poczta pontonowa działa i wiadomo, że gdyby teoretycznie ta współpraca wyglądała słabo albo źle, albo byłaby tak oceniana, to jednak ciężko byłoby zachęcić rodziców do tego, żeby jednak te dzieci się zgłosiły do kolejnego rocznika. Tak więc gdzieś tam, tak jak mówisz, to jest witryna wystawowa klubu, bo to tak naprawdę to są te grupy, które ściągają kolejnych zawodników, braci, siostry swoich i tak naprawdę tu bezpośrednio trzeba działać w tych rocznikach i tak jak mówisz, na je najbardziej stawiać. Czy ten model trenowania i zaangażowanie trenerów w tych najmłodszych rocznikach miało jakikolwiek wpływ, jeśli tak, to czy nie?
Znaczy, to jest oczywista rzecz, że jakby punktem wyjścia jest zaangażowanie i podejście trenerów do dzieci generalnie, tak? Bo jeżeli no bo ma się dziecku podobać. Jakby ja nie mówię, że ma ją tam robić cuda, ci trenerzy i... Natomiast ma się dziecku, które przychodzi i trenuje, ma 5-6 lat i zaczyna w ogóle cokolwiek.
Czy żeby ich zainteresować trochę to piłką.
Ma być wtedy ciekawy trening przede wszystkim, ma być fajna atmosfera i ma widzieć, że trener też się, rodzic ma widzieć, że trenerowi zależy na tej grupie i że się angażuje w życie tej grupy treningowej. I być może to niewiele, ale to naprawdę, czasami nie trzeba wiele, żeby było wszystko, nie?
Niewiele.
To powiedz, że to tak, do mnie skierowane.
Nie, no bardzo duże słowa podziękowania tu Karol Dobrowolski robi bardzo dobrą robotę.
Pilnuje Bartkę, żeby też tam kładł swoją pracę.
Myślę, że teraz też będzie bardzo, bardzo fajnie. Cieszę się, że Kamil Parol...
Ale pochwal mnie na antenie. No.
Cieszę się, że Kamil Parol wraca. Myślę, że to też jakby rekomendacja do tego, że te grupy kolejne również będą na wysokim poziomie.
Kamil będzie obie grupy prowadził, tak? Te najmłodsze teraz?
Nie, nie. Znaczy to jedną grupę naborową ma Kamil Parol, drugą grupę.
Prezes, pochwal mnie.
Drugą grupę naborową będzie prowadził Tomek Brzozowski z Iwanem.
Prezes, no byś pochwalił mnie z imienia i nazwiska. Nie, ogólnie to tak, to co mówisz, to się zgadza, bo mając porównanie, ile było
tak,
chętnych...
Wejdę ci w słowo, tak, za te pochwały. No też trzeba oddać, nie ma już tu z nami, Mateusz Faryna też bardzo świetną robotę wykonał w tym roczniku, także Mateusz, Karol, super.
Wiem, tak, że nas słucha, więc...
Tak. Więc mam porównanie...
I Kamila oczywiście, przepraszam, zapomniałem. A gdzie taki naszym rodzynku.
A Święciński Bartosz?
Bartek? Nie kojarzę człowieka.
Mając porównanie właśnie...
Tylko z listy płac, co najwyżej.
Jak to wyglądało w pierwszej naborówce, jak to wyglądało rok później, to faktycznie rok później było dużo większe zainteresowanie. Dużo więcej było tych dzieciaków, jak za pierwszym razem.
No tak, no...
A to była konsekwencja chyba tego, że przez lata w młodzieżowym do czasu tej zmiany, to te młode roczniki traktowano bardzo po macoszemu. Jakby nikomu się chyba nie chciało tego robić. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, widząc nawet jak wygląda jeden z roczników, bo nie jest tajemnica 17, gdzie niektórzy chłopcy mają 2 lata treningów w plecy.
Czy wiesz co, mi się wydaje, że właśnie trochę było, już jakby nie mam pretensji do nikogo konkretnego, ale może zmieniony sposób myślenia, bo my teraz mówimy o tym, że faktycznie te najmłodsze roczniki są takimi swoistymi grupami wystawowymi, prezentującymi to, że te dzieci
fiksują,
że warto przyjść, a może kiedyś się traktowało jako te grupy wystawowe, te najstarsze, tak? Że junior starszy, że faktycznie to są zawodnicy, którzy grają na wysokim poziomie i tak dalej, no ale nie ukrywajmy, że rodzic dziecka w wieku 5-4 lat, no to nie będzie patrzył na kogoś, kto ma 17-18, tak? Tylko jemu zależy, żeby zebrać te dobre recenzje od tych praktycznie rówieśników, tak? Więc chyba to jest to dobry kierunek, tak naprawdę.
No tak, no bez tego tak naprawdę, jak nie zbierzesz tych fajnych dzieciaków z potencjałem w wieku 5-6 lat, jak nie pójdą do nas, to albo nie pójdą nigdzie, albo pójdą gdzieś indziej.
Tak.
Czy czujesz, że właśnie 2 lata tej pracy spowodowały to, że tych dzieci faktycznie teraz przychodzi więcej?
Czy to dużo, dużo różnych czynników na to ma wpływ. Na pewno i te turnieje mikołajkowe, gdzie też to jest fajnie pokazane w obrazku, w zdjęciu i tak dalej, i tak dalej. To, że to nie jest tak, że my robimy turniej, ale to przecież jest zaangażowanie rodziców, tak? Klub coś daje od siebie, ale rodzice widzą, że klub coś daje od siebie. Oni też dają bardzo dużo od siebie. Te turnieje nasze, Łomża Cup, może to są starsze roczniki, ale no to no, widać to po prostu, że coś się dzieje. Jakieś takie drobniejsze rzeczy, no możemy... Wiadomo, że w akademii piłkarskiej, w szkółce piłkarskiej przede wszystkim najważniejsza powinna być jakość treningu. Natomiast jeżeli mówimy o naborach do tych najmłodszych grup, no to nie uciekniemy od marketingu szeroko rozumianego i reklamy i budowy jakiegoś pozytywnego wizerunku. I to jest istota rzeczy, chcąc przyciągnąć małe dzieci, no bo rodzic 5-6-latka to nie przyjdzie tu, bo słyszał, że za 7 lat będzie, nie wiem, Centralna Liga Juniorów czy coś takiego, tylko słyszał, bo kolega chodzi, znajomy chodzi i się podoba i jest fajnie, a tu widział na zdjęciach, a to widział, że turnieje są, widać, że jeżdżą często na turnieje drużyny i tak dalej, i tak dalej. To jest taka podstawa przy tych najmłodszych grupach i to jest bardzo ważne. No, tak jak każdy rocznik traktuje w ten sam sposób, no to nie da się ukryć, że pod względem szkoleniowym najbliżej mi do tych młodszych roczników, powiedzmy 14, 15, 16, bo tam można jeszcze modyfikować pewne rzeczy, natomiast trudno w tym momencie modyfikować coś w tych starszych rocznikach. No jeżeli rocznik 2012, dwa lata temu, nie wiem, liczył 10 osób, powiedzmy, no strzelam, może to było 11, może 9, ale było tych dzieciaków mało. Po tych naborach uzupełniających powiedzmy, że jest tam grupa, jeżeli chodzi o liczebność, taka jak powinna być, natomiast no, my nie nadrobimy w ten sposób jakby czasu no straconego, tak. No mimo, że to są super dzieciaki, no to jeżeli ktoś zaczął w ogóle trenować piłkę nożną w wieku 13 lat, rok temu, no to sorry, no ja bym też chciał, żebyśmy my wszystkich tłukli, ale no pewnych rzeczy nie nadrobimy, nie jesteśmy też takim miastem, na pewno, mówię tu już o ilości mieszkańców chociażby, żeby liczyć na to, że w każdym roczniku jeden po drugim będziemy mieli mega mocne drużyny, no bo to tak nie działa, że wystawimy, będziemy mieli w 12 20 fajnych chłopaków, w 13 20 fajnych chłopaków, mówię tu o jakości piłkarskiej takiej no topowej i w 14 i w 15 i tak rok po roku będzie szło. No niestety trafią się lata uboższe, trafią się lata bogatsze, tak? Są różne metody, bo można teoretycznie robić roczniki łączone, tak? Czyli dwa roczniki w jedną drużynę wbijać i robić tą grupę, powiedzmy, wiodącą. No tylko to też, nie wiem, być może na pewnym etapie ma to sens, ale...
W tych starszych szczególnie.
Tak, tak, ale już mówię bardziej po szkole właśnie podstawowej, ale tak jak liga idzie, bo tak, teraz 10 będzie grał już w roczniku, w lidze z rocznikiem 9, a nie w swoim. Więc no niestety, no tutaj też się ścierają niestety ambicje rodziców, tak? No bo każdy rodzic w każdym roczniku by chciał, żeby ta drużyna miała jak najlepsze wyniki. Ale o ile jest fajnie, bo gramy na piątki, potem nie wiem, na siódemki, na dziewiątki, już na dziewiątki jest problem, jak jest troszkę uboższy ten rocznik, to tym bardziej na jedenastki już będzie ciężko, tak? Jeżeli mamy drużynę fajną w siedmiosobowej piłce, no to nie znaczy, że będzie, i rodzic jest przyzwyczajony, że kurczę, wygrywali.
A to jest właśnie może to, żeby robić wzorem innych akademii, robić dwie grupy roczników. Nie dziękować chłopcom, tylko po prostu, nie wiem, załóżmy 18A, 18B. I tu masz 15 na przykład, i tu masz 15.
No i jest to droga, powiedzmy, że mniej więcej teraz tak to staramy się wprowadzać, tak, bo czy w 15, 14, 15 jest taką drugą grupą. Natomiast no fajnie, w tych młodszych rocznikach jest to do zrobienia, natomiast mówiłeś o tej dużej ilości sal sportowych, niestety, ale no, w każdym roczniku nie będziemy w stanie tego
na
zrobić.
Na podwórku trzeba, śniegu już teraz mniej, więc...
No tak, o ile, no to jest tak, to jest rozwiązanie generalnie. Byłbym za tym, żeby w ogóle nie korzystać z hal sportowych.
No to ja zaraz swoim dzieciakom powiem, że nie wchodzimy na halę w zimę,
no i zobaczymy, czy
ile osób będzie.
Ile po tym komunikacie czasu minie od pierwszych 14 telefonów do mnie.
Ostatnio był śnieg, było 20 osób. Więc tutaj muszę pochwalić. Zostało nam bardzo mało czasu, to chciałbym jeszcze powiedzieć o nabory. Kolejną rzeczą, którą organizuje klub w maju, to Łomżyński Festiwal Piłki Nożnej. Pierwsza inicjatywa, pierwsza edycja, nazwijmy to, przy której miałem udział. Nawet bym mógł powiedzieć, że jestem prawie że pomysłodawcą. Czy jest to festiwal skierowany do tych najmłodszych, roczniki 18-17 na głównej płycie Stadionu Miejskiego, więc też dla dzieciaków fajne wydarzenie. Czy jest taka też idea, żeby to co roku kontynuować, żeby to była taka szlagowa, żeby to było takie szlagowe wydarzenie jak Łomża Cup co roku i te turnieje mikołajkowe?
Nie, no to trzeci jakby ten punkt Łomża Cup, to wiadomo. Cieszę się, że udało się dla tych najmłodszych zrobić coś fajnego na płycie głównej Stadionu Miejskiego. Fajnie, że tu rodzice bardzo mocno się zaangażowali z rocznika 2018-2019. Fajnie, że Karol się angażuje bardzo mocno w organizację tego łomżyńskiego festiwalu piłki
nożnej.
Drodzy
Państwo, to muszę powiedzieć, to jest właśnie to, że jak sam siebie nie pochwalisz, to nikt ciebie nie pochwali. To mój pomysł był.
Także dziękujemy panu.
Łukasz o tym pierwszy pomyślał.
Dziękujemy panu prezydentowi, który wsparł ten turniej ze środków w trybie pozakonkursowym. 10 tysięcy złotych z budżetu miasta dostaliśmy na ten turniej. 32 drużyny, ponad 300 chłopców. W maju Łomżyński Festiwal Piłki Nożnej. Mam nadzieję, że rozpoczniemy cykl, tak jak to jest z tymi naszymi pozostałymi turniejami. W czerwcu oczywiście 3-dniowy Łomża Cup z obsadą już w tym roku międzynarodową. Będzie drużyna z Tbilisi. Będą dwie litewskie drużyny, jedna z Wilna, druga z Kowna, drużyny z Polski, więc też 3 dni piłkarskich emocji. Także tylko się cieszyć.
Czy na Łomża Cup będzie Litka?
Nie.
A lider?
Nie. A u ciebie?
U mnie będzie Elita. Litera nie będzie niestety. Więc i w tym festiwalu biorą udział drużyny na pewno z 3 województw. Podlaskie, Mazowieckie, Warmińsko-Mazurskie.
W tym, który ty wymyśliłeś, tak? Czy w tym drugim?
Kobieta jest w stanie
co ja wymyśliłem. No. I mam nadzieję, że wszystko się uda. Też zaangażowanie rodziców jest.
Świetna robota Karola. Także jeszcze raz pochwalmy. Podziękuję Karolowi Dobrowolskiemu.
Też pozdrawiam Karola i podziwiam jego pracę w klubie.
No właśnie, ale to prezes, to coś po sobie zostawię dobrego w tym klubie, co?
Karol?
Ja.
Dobrych trenerów.
No powiedz coś więcej.
Zapraszam także, mamy już przygotowaną ofertę dla naszych najmłodszych, nie tylko dla naszych zawodników, także zapraszam do zapoznania się na naszym Facebooku z ofertą na półkolonie. Trzy turnusy, Fort numer 2 w Piątnicy. Myślę, że bardzo ciekawa, interesująca oferta, jak na nasz rynek tutaj lokalny. Kłady, ścianki wspinaczkowe, paintball, survival, ognisko, grille, kucyki, konie. Zapraszam wszystko
kucyki,
na naszym
pony,
Facebooku.
Nawet tak. Łukasz Uściłowski, prezes.
Jeszcze ja mogę chwilę?
Słucham.
Bo dzisiaj mamy 99. rocznicę powstania UKS-u i z racji tego, że dwie z trzech osób były, są zaangażowane w działalność tego klubu, to chciałbym wszystkim kibicom, byłym działaczom, tym, którzy są związani z klubem, może nie w sposób, którego by sobie życzyli, że tak powiem, również ty, Bartek, życzyć wszystkiego najlepszego.
Ja muszę przyznać, że skomentowałem. Pierwszy mecz UKS-u w historii skomentowany to był mój z trenerem Marcinem Mroczkowskim. Więc tutaj jak cegiełkę...
I najbardziej proszę. Zapamiętany komentarz też był twój.
Tak. I to był mój prawie, że ostatni.
Ostatni. To było
jak kończyć to z przytupem. Więc prezes młodzieżowego... będziesz w komitecie na stulecie? Organizacji obchodów stulecia UKS-u Łomża?
Zapraszam cię, Łukaszu, publicznie. Dzisiaj pada propozycja. Spotkanie 28 kwietnia w poniedziałek o godzinie 18 w Hali Kultury, więc już teraz to jest żywo zapisane. Ciebie, Bartek, też zapraszam.
Dziękuję. Łukasz Uściłowski, prezes młodzieżowego UKS-u Łomża, był naszym gościem. Dzięki za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam Łukasza Czecha, naszego wiernego słuchacza, który...
Ja też pozdrawiam.
Tak jest, tak jest. Oraz Wydział Kultury, Sportu, Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży. Do usłyszenia i do zobaczenia.
Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.